Hallelujah. Weź sobie prawą rękę, połóż na sercu. Podnieś lewą do Ojca. I podziękuj mu. Powiedz: Ojcze, dziękuję Ci, że zapieczętowałeś mnie dla siebie na własność przez Ducha Świętego. Dziękuję Ci za to. Jestem Twoją własnością. Jestem Twoją własnością na wieki. I niech tak zostanie. Amen. I niech tak zostanie. Dzieliłem się poprzednio na temat życia wiecznego. Będę chciał kontynuować, chociaż dzisiaj troszeczkę inny temat będzie. Ale chciałbym, kochani, żebyśmy mieli taką świadomość, że ostatecznym celem Pana Jezusa, przyjścia Jego na tą ziemię, było usunąć przeszkodę, która oddzielała nas od doświadczania miłości Boga Ojca. Amen. Wziął na siebie nasz grzech, czyli przeszkoda została usunięta. Droga do społeczności z Bogiem, do poznania, osobistego poznania Boga, jedynego prawdziwego Boga jako Ojca i Jezusa Chrystusa została otwarta dla każdego. To jest tylko kwestia Twojej wiary. Amen? To jest tylko kwestia Twojej wiary, niczego więcej. Nie możesz sobie na to zapracować ani zasłużyć. To jest kwestia Twojej wiary. To była główna misja Jezusa. Kiedy czytamy Ewangelię, możemy zauważyć taką rzecz, że Pan Jezus tak naprawdę, chodząc po tej ziemi, tym, co robił, tym, co mówił, On świadczył o Ojcu i pokazywał Ojca cały czas. Nie wskazywał na siebie, zawsze wskazywał na Ojca. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 3 rozdział. Będę chciał dzisiaj mówić na temat świadectwa i Jego mocy. Zwróćcie uwagę, co Słowo mówi na temat Jezusa. 32 wiersz. Świadczy o tym, co widział i słyszał. Jezus, chodząc po tej ziemi, On przyszedł z nieba, został posłany nam przez Ojca. Amen. Miał z Nim taką łączność, że był z Nim jedno. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Często oddzielał się po to, żeby mieć tą realną społeczność z Ojcem, żeby przebywać z Nim, żeby słuchać Go, żeby doświadczać Jego obecności, Jego dotyku, żeby słuchać to, co do Niego mówi, żeby przyjmować obrazy od Niego. I mówi tak, świadczy o tym, co widział i słyszał. A więc musiał widzieć, bo Ojciec do Niego mówił poprzez obrazy i musiał słyszeć. Musiał słyszeć Jego głos. Nikt nie przyjmuje Jego świadectwa. Zwróćcie uwagę, świadectwo może być przyjęte lub nie. Kto przyjął Jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówił prawdę. Kto przyjął, to jest kwestia wiary i kwestia decyzji człowieka, czy przyjmuje świadectwo, czy nie, czy odrzuca. To jest bardzo ważne. I potem mówi tak, ten, którego posłał Bóg, głosi słowa Boże, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, gniew Boży ciąży na nim. Jezus świadczył o tym, co widział, co słyszał. Kiedy popatrzymy na rozmowę z Nikodemem, obróćmy sobie kartkę wcześniej i przeczytamy 11 wiersz. Pamiętacie tą całą historię rozmowy Jezusa z Nikodemem? Jezus mówi do niego tak, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy. Mówi tutaj w liczbie mnogiej, zauważcie to, Jezus mówi do Nikodema: co wiemy, to mówimy. Co widzieliśmy, o tym świadczymy. On był napełniony Duchem Bożym. Miał tego samego Ducha Świętego, którego posłał potem na ziemię. Duch Święty to był Duch Boga Ojca, więc z Ojcem był tak w takiej jedności. Dlatego mówił. I potem mówi tak: jeśli nie wierzycie, gdy wam mówię o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, kiedy będę wam mówił o niebieskich? I potem mówi tą historię, którą żeśmy ostatnio słuchali. Mówił o sobie, że jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jezus bardzo dużo świadczył o swojej zależności od Boga Ojca w tym, co robił. Otwórzmy sobie Jana 5 rozdział. I tutaj popatrzymy na coś. Od 30 wiersza. Mówi tak: ja sam od siebie nic nie mogę sam z siebie nic uczynić. Sam z siebie nic nie mogę uczynić. Jak słyszę, tak sądzę. Więc słuchał Ojca i na podstawie tego, co słyszał, wydawał sąd. Nie od siebie. Mówi tak: sąd jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Jeśli bym ja wydawał o sobie świadectwo, świadectwo moje nie byłoby wiarygodne. Jest inny, który wydaje o mnie świadectwo. I wiem, że świadectwo, które on o mnie wydaje, jest wiarygodne. I potem wspomina Jana Chrzciciela. Ja zaś mówi tak: ja nie polegam na świadectwie ludzkim, ale to mówię, abyście byli zbawieni. Widzicie, to świadectwo, to co Jezus mówił, miało doprowadzić ludzi do przyjęcia zbawienia, które Bóg Ojciec poprzez Syna przysłał na ziemię. I potem mówi tak: on był światłem gorejącym i świecącym, abyście chętnie do czasu radowali się jego światłem. Ja zaś mam świadectwo, które przewyższa świadectwo Jana. Jan jest nazwany największym z proroków, ale zwróćcie uwagę, Jan nie uczynił żadnego cudu. Jezus mówi, że najmniejszy w Bożym Królestwie jest większy niż Jan. A Jan był największym z proroków, ale nie uczynił żadnego cudu. I mówi: ja mam świadectwo, które przewyższa świadectwo Jana. Dzieła bowiem, które mi powierzył Ojciec, abym je czynił, wykonywał, te właśnie dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. A sam Ojciec, który mnie posłał, wydał o mnie świadectwo. Widzicie, to, co czynił Jezus, było świadectwem. Jego dzieła, jego czyny, to, co mówił, to, co czynił, były świadectwem Boga Ojca, które przyszło poprzez Syna do ludzi. Czyli Jezus świadczy, był świadkiem Boga Ojca. Mówił o tej zależności. Potem mówi tak: ani słowa Jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich życie wieczne, a one składają świadectwo o mnie. Widzicie, Izraelici badali Pisma i myśleli, że będąc badaczem Pisma, że z tego przyjdzie do nich życie Boga. Nie. Jezus powiedział tak: badacie, te Pisma świadczą o mnie, tylko że wy macie zasłonę i nie widzicie tego. Że ja jestem posłany przez Ojca do was. Że składam świadectwo o Nim, o Jego miłości do ludzkości. Po to przyszedłem. Mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć życie. I potem mówi tak: nie przyjmuję chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej. Więc Jezus widział to. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie. Jeśli ktoś inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmujecie. Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem? A więc szukanie Bożej chwały sprawia, że nasza wiara może wzrastać. Pomyśl przez chwilę o tym. Ludzie często szukają chwały dla siebie albo chwalą innych i wywyższają innych. A on przyszedł w imieniu Ojca i mówi, a wy mnie nie przyjmujecie. Ale jeśli ktoś inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmujecie. I dlatego mówi, dlatego nie możecie wierzyć. On reprezentował Ojca. Był świadkiem miłości i dobroci Boga Ojca na ziemi i ciągle świadczył o tym poprzez to, co czynił, poprzez to, co mówił. Spróbujmy zobaczyć, jaka jest moc świadectwa. Ze Starego Przymierza, Testamentu, pokażę dwa fragmenty. Druga Królewska, 5 rozdział. To jest historia uzdrowienia Naamana. Myśmy tutaj ją przerabiali w kościele. Pamiętacie, to był dowódca wojsk, prawa ręka króla, nabawił się trądu. Drugi wiersz. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na upieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani. Och, gdyby to mój pan zetknął się kiedyś z prorokiem, który mieszka w Samarii, ten by go wnet uleczył z trądu. Ta mała dziewczynka złożyła świadectwo. Złożyła świadectwo, czyli powiedziała, w jej kraju żyje człowiek, prorok, i żeby ten mój pan, czyli ten chory Naaman, gdyby on się spotkał z nim, to on by go uzdrowił. Co to świadectwo sprawiło? Dziewczynka musiała słyszeć albo musiała widzieć, prawdopodobnie słyszała o dziełach Elizeusza, że Bóg przez niego niesamowite rzeczy robił. Została uprowadzona do niewoli. Była służącą. Zobaczyła, że jej pan choruje na śmiertelną chorobę, więc powiedziała tej pani o tym. Czyli złożyła świadectwo. To, co musiała słyszeć o Elizeuszu, a może i nawet widziała jakiś jeden z cudów. Prawdopodobnie raczej słyszała niż widziała. Więc żona powiedziała mężowi, słuchaj, ta dziewczynka, która jest niewolnicą u nas, ona mówi, że tam w tym kraju jest pewien prorok, który ma moc, może cię uzdrowić. Naaman uwierzył w świadectwu. Więc wybrał się w podróż. Pewnie miał nadzieję, bo inaczej by nie pojechał. Myślę, co mi szkodzi. I tak moje dni się zbliżają, i tak przede mną śmierć, i tak, a może jednak. Ja chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na taką rzecz. Bóg wykorzystał tą izraelską dziewczynkę. Natchnął ją, żeby ona złożyła świadectwo. Widzicie, w tym jednym malutkim przykładzie widać dobroć Boga Ojca, który chciał uzdrowić tego człowieka. Pomimo tego, że on nie był w przymierzu z nim. Już przez ten drobny przykład możemy zauważyć, że Bóg jest przeciwko śmierci, przeciwko chorobie i Jego wolą jest uzdrowić. I my wiemy, co się dalej stało. On pojechał i po pewnych perypetiach został uzdrowiony. Pokażę przykład pewnego świadectwa Dawida. Otwórzmy sobie Psalm 34. Kiedybyśmy czytali wiele tych modlitw Dawida, możemy zobaczyć, że prawie wszystkie modlitwy są jego świadectwem dobroci Boga, jak Bóg odpowiadał jemu. Tutaj mówi tak od drugiego wiersza. Wiecie, to był moment, w którym jego życie wisiało na włosku. Udawał obłąkanego, więc król go wypędził po prostu. Chcemy się z wariatami, nie chce mieć nic do czynienia. A on udawał po prostu. I potem mówi tak, będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja będzie się chlubić Panem. I potem mówi tak, niechaj słuchają pokorni i weselą się, wysławiajcie Pana ze mną i wywyższajmy wspólnie imię Jego. I potem mówi, dlaczego mamy to robić? Dlaczego? Bo szukałem Pana i odpowiedział mi. Uchronił mnie od wszystkich obaw moich. I mówi tak, spójrzcie na Niego, zajaśniejecie i oblicza wasze nie okryją się wstydem. Dawid czegoś doświadczył i dzieli się tym świadectwem. I mówi tak, biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go od wszystkich ucisków jego. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Dawid wiedział, że jeśli Bóg mu nie pomoże, to jest po nim. Więc nawet nie szedł do ludzi i nie oczekiwał pomocy od nikogo, oprócz Boga. Bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Lwięta cierpią niedostatek i głód tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Widzicie, to jest świadectwo człowieka, który w tragicznej sytuacji swojej życiowej wołał do Boga i nie zawiódł się. I dlatego mówi, będę błogosławił Pana w każdym czasie. Bo można powiedzieć tak, gorszego już chyba nie będę miał, bo i tak moje życie wisiało na włosku. Czy rozumiecie to? Szukałem Pana i odpowiedział mi. Uchronił mnie od wszystkich obaw moich. I dlatego dzieli się tutaj i mówi do innych tak, spójrzcie na Niego, a też zajaśniejecie. Oblicza wasze nie okryją się wstydem. Ten biedak wołał, Pan słuchał. Wybawił go ze wszystkich ucisków jego. Potem mówi, że anioł Pański zakładał obóz i tak dalej. Potem mówi, skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Widzicie, tak może powiedzieć człowiek, który skosztował i zobaczył. I dzieli się tym. Zauważcie, że takie psalmy, jego świadectwa często budują naszą wiarę, prawda? Są dla nas zachętą, tak? To jest niesamowite. O tym będę trochę za tydzień więcej mówił. Wróćmy do Nowego Testamentu. Ewangelia Jana, rozmowa z Samarytanką. To jest cudowna historia. Będziemy czytać od 4 wiersza. Musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. Była tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł sobie przy studni. Było około 6 godziny. Więc prawdopodobnie wędrował przez cały dzień w najgorszy skwar. Wędrował. Była już 6 po południu. Dotarł do studni i usiadł zmęczony. Uczniowie w tym czasie poszli, żeby kupić coś do żarcia. Wtem, powiedz wtem, przyszła niewiasta samarytańska, by nabrać wody. Ciekawe. Jezus zaczyna z nią rozmawiać i mówi tak, daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli. Wtedy ta samarytańska niewiasta mówi do niego tak, jakże ty będąc Żydem prosisz mnie Samarytankę o wodę? Jezus zaczyna wykorzystywać tę sytuację do tego, żeby zaświadczyć. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, na razie nie wiesz, co to za dar i nie znasz mnie. Który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama poprosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Widzicie, Jezus coś miał. On miał coś, czym chciał się dzielić. Wiecie, co miał? Ducha Bożego. Nosił w sobie Ducha Bożego. Jego słowa były duchem i życiem od Boga Ojca. Ta kobieta na razie nic nie rozumie i mówi do niego: Panie, nie masz nawet czerpaka, studnia jest głęboka, skąd masz tę żywą wodę? Zwróćcie uwagę, Jezus powiedział, dałby ci wody żywej. Nie taką zwykłą wodę, wodę żywą. Żywa woda przynosi życie. Skąd masz tę żywą wodę? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, synowie jego, trzody jego? Odpowiadając jej, Jezus mówiąc: każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął. Ale kto się napije wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. W tym momencie ta niewiasta mówi: tak, chcę tego. Daj mi tej wody, abym nie pragnęła. Chcę się z wami czymś tutaj podzielić, pewnym świadectwem osobistym. Kiedyś jechałam do pewnej znajomej, która wychowywała samotnie córkę, z którą były problemy i głosiliśmy jej z żoną, opiekowaliśmy się troszkę. Więc wszedłem do budynku, wtedy byłem sam. Ona mieszkała chyba na 6. czy na 7. piętrze. Nacisnąłem, winda zjechała, wchodzę i słyszę, jak ktoś biegnie, słyszę, że winda zjeżdża, biegnie. Wpada taka młoda dziewczyna, gdzieś 15-16 lat, wskoczyła do windy, jedziemy razem. Ona nacisnęła piętro niżej. To jest to wtem. I zacząłem patrzeć na nią i coś się poruszyło we mnie, bo widząc zewnętrzny jej obraz, zrozumiałem, widzisz, to jest tak, nieraz zachowanie człowieka, czy nawet ubiór, coś manifestuje. Ja od razu wiedziałem, że ona ma do czynienia z okultystami po jej ubiorze. Widzisz, kiedy patrzysz na oczami ducha, na kogoś, to Duch Święty przychodzi i często pokazuje ci prawdę o tej osobie. Masz słowo wiedzy o niej, nieraz słowo mądrości. Nic nie mówiłem. Ona wysiadła, ja pojechałem wyżej i potem zacząłem o nią pytać, żeby nie przedłużać sprawy. Po wstawiennictwie prosiłem Pana, wiedziałem jedno, w tej windzie, że kiedy ta dziewczyna umrze w takim stanie, ląduje prosto w piekle. Pan tak sprawił, że kiedyś byłem właśnie u tej młodej osoby. Mama coś w kuchni przygotowywała i ona przyszła, bo była sąsiadką mieszkającą piętro niżej, do góry. I Bóg tak sprawił, że kiedy patrzyłem na nią, mogłem coś dla niej zrobić, umiem szyć na maszynie, więc tam jej coś pomogłem. I zacząłem do niej mówić, co jest w jej sercu. I ona zaczęła płakać i mówi tak: czy Pan jest jasnowidzem? Ja powiedziałem: nie, dziecko, to Pan Jezus mi wszystko pokazuje, to co się dzieje w tobie, w twoim środku. Zaczęła ryczeć po prostu. Finał był taki, że mogłem pójść z nią na pewne spotkanie, gdzie ona oddała swoje życie Jezusowi. To było to wtem. Drzwi się prawie zamykały, ona wybiegła. Widzisz, są pewne sytuacje, kiedy musimy zrozumieć, że Bóg Ojciec zrobi wszystko, żeby zdobyć serce każdej osoby chodzącej po tej ziemi. Będzie chciał wykorzystać każdą sytuację. Przez kogo może to zrobić? Przez swoje dzieci, przez swój lud. Dlaczego? Bo jego lud go zna już. Przyjął pewien dar, coś ma do dania. Jezus wiedział, że to nie jest przypadkowe spotkanie przy tej studni. Jezus dokładnie to wiedział, w jaki sposób funkcjonuje Ojciec. Więc rozpoczął z nią rozmowę, z tą kobietą. Czekał na okazję. Chodziło o picie wody, więc powiedział: mam wodę życia. Jeśli chcesz. Ona mówi: bardzo chcę. On mówi: tak, to idź zawołaj męża i wróć tutaj. A ona mówi: tak, nie mam męża. A Jezus mówi: dobrze powiedziałeś, że nie masz męża. Miałaś pięciu mężczyzn miałaś. Ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Mówiłaś prawdę. A on mówi: o, Panie, widzę, że jesteś prorokiem. I potem zaczyna z nią rozmawiać. Wracają uczniowie z żarciem. 28 wiersz. Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom: chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus, czyli namaszczony przez Boga? Zadziałał dar wiedzy. Jezus otrzymał słowo wiedzy o niej. Powiedział jej to. I ona wiedziała, że to tylko Bóg mógł wiedzieć. Dlatego mówi: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. To musiało ją bardzo dotknąć. Więc pobiegła do miasta i zaświadczyła, że miała spotkanie z kimś, kto jej powiedział wszystko. Chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Wyszli więc z miasta i przyszli do niego. Potem Jezus rozmawia z uczniami i mówi tak, 34. Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Czy wy nie mówicie, jeszcze 4 miesiące nadejdzie żniwo? Mówię wam, podnieście swoje oczy i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. I prawdopodobnie Jezus powiedział: widzicie już te tłumy, które tutaj przyszły? I mówi tak: już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. W tym właśnie sprawdza się przysłowie: inny sieje, inny żnie. Ja posłałem was rządzić to, nad czym wy nie trudziliście się. Jezus sprawił to świadectwo, zadziałał, jedno słowo wiedzy sprawiło, że ta kobieta zaświadczyła, że miasto wyszło na spotkanie z nim. Zobaczcie, co zrobiło jedno świadectwo kobiety. A Jezus mówi do uczniów: wy myślicie tak po ludzku, tak, 4 miesiące brakuje do żniw. Tak mówicie, jeszcze 4 miesiące, a żniwo będzie. A Jezus mówi: nie, żniwo już jest gotowe. I ludzie, którzy tu przyszli, to jest żniwo. Widzicie, i oni zebrali plon. Ja posłałem was rządzić to, nad czym się wy nie trudziliście, inni się trudzili, wy zebraliście plon ich pracy. Wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła: powiedział mi wszystko, co uczyniłem. To świadectwo sprawiło, że ci ludzie przyszli i uwierzyli świadectwu i dlatego przyszli do Jezusa. I mówią tak, prosili Go, aby u nich pozostał. I pozostał tam 2 dni. I jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce Jego. I ci ludzie mówili do niewiasty tak: wierzymy już nie dzięki temu Twemu opowiadaniu, sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten za prawdziwe jest Zbawicielem świata. Jedno świadectwo sprawiło, posłuchajcie mnie, że miasto się nawróciło. Jezus siedzi przy studni, jest zmęczony, prawdopodobnie był głodny, bo uczniowie poszli po żarcie. Prawdopodobnie był spocony, zmęczony i do studni chciał się napić. I nagle przychodzi kobieta. I mógłby sobie pomyśleć tak. Ma czerpak, okej, to napiję się wody i dam sobie spokój, będę zaspokoję własne pragnienie i będę czekał, aż moi uczniowie przyjdą. A ona sobie nabierze wody i pójdzie do domu. I nic by się nie stało. Ale Jezus wiedział, że wtem przyszła niewiasta. Więc on wiedział, to nie jest przypadek. Widzisz, jeśli wierzysz, że takie spotkania nie są przypadkowe, to jesteś wrażliwy i otwarty na Ducha Bożego i wtedy Duch Święty może tobą pokierować w odpowiedni sposób. Tutaj pokierował nim tak, że dał mu słowo poznania o tej kobiecie, o jej życiu. Bo Bóg Ojciec wiedział, że to dotknie ją. Wiecie, jeśli kobieta zmienia mężczyzn jak rękawiczki, to prawdopodobnie ma problem, prawda? Ma życiowy problem. I Bóg Ojciec to widział. I okazał jej miłosierdzie. Nie potępił jej. My byśmy pewnie powiedzieli tak, zasługuje sobie na to. Zmienia facetów jak rękawiczki. Ale Bóg Ojciec zrobił coś innego. A zaczęło się od tego jednego, wtem. Otwórzmy sobie Marka, 5 rozdział. Ewangelia Marka, 5 rozdział. To jest historia uwolnienia i uzdrowienia tak naprawdę jednocześnie tego opętanego Gerazyńczyka. Była burza na morzu, Jezus to uciszył, ale najpierw powiedział tak, przeprawmy się na drugą stronę. 11 wieczór, 35 wiersz. Przeprawmy się na drugą stronę. Jeśli Jezus nic nie robił sam od siebie, to znaczy, że był pobudzony wewnętrznie. Mam popłynąć na drugą stronę jeziora. No to płyniemy, mówi do uczniów, przygotujcie łódź, siadamy i płyniemy. Był zmęczony, więc zasnął. Była burza, zgromił burzę, uciszyło się wszystko. Przybyli na drugi brzeg do krainy Gerazyńczyków. No i potem jest ta historia. On uwolnił tego człowieka. Ci pasterze, oni tam pasli świnie. Słyszałem taką historię, że tam stacjonowali rzymscy żołnierze i ci, którzy tam mieszkańcy, oni paśli świnie po to, żeby po prostu im sprzedawać mięso, żeby z tego się utrzymywali, bo oni po prostu jedli ten świńskie steki prawdopodobnie. Więc oni się wystraszyli troszkę tego, co się stało, stracili swój majątek, przyszli do Jezusa, 15 wiersz. Ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany przy zdrowych zmysłach, ten, którym był legion demonów, przestraszyli się. Ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym i także o świniach. Poczęli go prosić, aby usunął się z ich granic. Gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. Logiczne. Panie, uwolniłeś mnie, idę za Tobą. Halleluja. A co Jezus mówi? Nie. Nie pozwolił mu. Ciekawe. Mu rzekł, idź do domu swego, do swoich i oznajmij mi, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił, jak się nad Tobą zmiłował. Czyli Jezus mówi tak, nie chcę, żebyś szedł za mną. Chcę, żebyś wrócił do swoich i złożył świadectwo, jak Bóg się zmiłował nad Tobą. Ja byłem tylko wykonawcą tego. Odszedł więc i począł opowiadać w dziesięciogrodzie, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. Wszyscy się zdumiewali. Takie rzeczy szybko się roznoszą. Pocztą pantoflową. Jezus wraca znowu łodzią, z powrotem. I tu jest historia uzdrowienia tej córki Jairy i też tej kobiety z krwotokiem. 24 wiersz. I poszedł za nim, szedł za nim wielki tłum i napierali na niego. Niewiasta, która od 12 lat miała krwotok, dużo ucierpiała od wielu lekarzy, wydała wszystko, co miała, nic jej nie pomogło. Przeciwnie, raczej się pogorszyło, gdy usłyszała wieści o Jezusie. Ona nie mogła przebywać wśród ludzi, ale do niej dotarły świadectwa, co Jezus czynił. Więc ktoś musiał czegoś doświadczyć z Jezusem, albo coś widzieć, albo sam doświadczyć i rozpowiadać o tym. Więc coś do tej kobiety dotarło i ona usłyszała świadectwo i pomyślała sobie tak, albo teraz, albo nigdy. Pomyślcie przez chwilę. Bo ktoś mówił świadectwo. Prawdopodobnie ten, kto mówił to świadectwo, on nie zdawał sobie sprawy, że to świadectwo dotrze do tej kobiety chorej. Prawdopodobnie w ogóle nie myślał o tym. A jednak tak się stało. Jednak Bóg tak sprawił. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła z tłumu, bo mówiła, jeśli się dotnę szaty Jego, będę uzdrowiona. Widzicie, ona wiedziała, że ona nie może być wśród ludzi. Wiecie, jeśli ktoś ma upławy, to czuć. Więc pomyślała sobie tak, nie mogę bezpośrednio zwrócić się do Jezusa, no bo po prostu przekroczę prawo, jeszcze mnie ukamienują. Ale słyszałam o nim. Mówili też o tym, że ludzie się dotykali jego szat i byli uzdrawiani. Słyszałam o tym, więc zrobię to samo. I nikomu nic nie mówiąc, poszła, dotknęła się i otrzymała swój cud, bo usłyszała świadectwo. Ewangelia Marka, 7 rozdział. Dwudziesty czwarty wiersz. Wyruszył stamtąd, udał się w okolice Tyru. Wstąpił do domu, ale nie chciałby się ktoś o tym dowiedział. Nie mógł się jednak ukryć. Pamiętam taki czas, kiedy wracałam z pracy, pod drzwiami naszego mieszkania była już kolejka po posługę. Już czekali ludzie, niezaproszeni. Życia prywatnego w ogóle żeśmy nie mieli. To oczywiście się trochę odbiło na naszym małżeństwie, bez wątpienia. Ale nie można było tych ludzi odesłać z niczym. Bo niektórzy przyjeżdżali spoza Wrocławia. Niewiasta, której córka miała ducha nieczystego, skoro usłyszała o nim, przybiegła i padła mu do nóg. Widzicie, ona musiała wcześniej słyszeć, co Jezus czynił. Musiała słyszeć czyjeś świadectwo. Więc kiedy zobaczyła, że Jezus jest, to sobie myśli tak. Mam chorą córkę opętaną. Nie odpuszczę. Nie odpuszczę po prostu. Ona nie była w przymierzu z Bogiem. To nie była Żydówka. A Jezus powiedział, ja jestem posłany tylko do owiec, które zginęły z domu Izraela, czyli do Żydów. A ona powiedziała, nie, nie odpuszczę ci. Pozwól, żeby najpierw nasyciły się dzieci. Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. Można by było powiedzieć, Jezus ją obraził. A ona powiedziała, nie odpuszczę ci. Widzicie, uzdrowienie i uwolnienie to jest chleb dla Bożych dzieci. Ojciec posłał Jezusa do Żydów. Jezus o tym jej mówi, a ona mówi, nie odpuszczę ci. Moja córka jest zdemonizowana. Ja wiem, że ty możesz. Nie odpuszczę ci. Po prostu nie odstąpię od ciebie. Dlatego powiedział tak, panie, wszakże i szczenięta jadają pod stołem z okruchów dzieci. Więc ona mówi, rozumiem to, ale dała Jezusowi też przypowieść. Pieski też zjadają okruchy ze stołu panów. Więc przyrównała siebie do szczeniaka. Jezus powiedział do tego słowa, idź, demon wyszedł z swojej córki. Od czego się zaczęło? Usłyszała świadectwo. Marek 10 rozdział. Przeczytamy. Uzdrowienie ślepego Bartymeusza. Przyszli do Jerycha, to jest 46 wiersz. 10 rozdział Ewangelii Marka. A gdy wychodził z Jerycha, on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze, usłyszawszy, że to Jezus, nawet pozwolił wołać i mówić, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Jak myślicie, dlaczego on wołał za nim? Był ślepy. Usłyszał, że to Jezus. To dlaczego za nim wołał? Dlatego, że musiał słyszeć świadectwo, że on uzdrawia, że otwiera ślepym oczy, a ja jestem ślepy. Więc muszę wykorzystać okazję, bo akurat przychodzi. Od czego się zaczęło? Musiał usłyszeć o Jezusie, czyli ktoś gdzieś kiedyś złożył świadectwo. I to świadectwo może bezpośrednio, a może różnymi drogami w końcu dotarło do Niego. Nie wiemy tego, ale świadectwo było, bo inaczej by w ogóle nie wołał. Nawet jeśli by słyszał, że to Jezus, to nie wołałby za Nim, gdyby nie słyszał wcześniej świadectwa, że Jezus uzdrawia chorych. Ma to sens? Ma. Mateusz 9 rozdział. Zobaczymy tutaj. Dziewiąty rozdział. Od 26 wiersza. Tutaj Jezus wskrzesza dziewczynkę. Rozeszła się wieść o tym po całej tamtej okolicy. Wiecie, wskrzeszenie to jest poważna sprawa. To nie są codzienne przypadki, prawda? Więc taka rzecz musiała lotem błyskawicy się roznieść po całej okolicy. A gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za nim dwaj ślepi wołając: zmiłuj się nad nami, synu Dawida. Jak myślicie, dlaczego oni wołali za nim? Bo usłyszeli, że on nawet z martwych wzbudza. To cóż dopiero może otworzyć ślepym oczy? Dlatego zaczęli wołać i poszli za nim, a Jezus nie zwrócił uwagi. Ale oni nie odpuścili. Poszli za nim do domu. Dlaczego? Bo słyszeli, kiedyś musieli usłyszeć świadectwo. Dzieje apostolskie, 3 rozdział. Piotr i Jan idą na modlitwę do świątyni. No i ujrzeli tego żebraka chromego. Uzdrowili go. Ósmy wiersz. Zerwawszy się stanął i chodził wszedł za nim do świątyni, przechadzając się, podskakując i chwaląc Boga. To musiał być szok dla tych, którzy widzieli go. Cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga. Poznali bowiem, że to był ten, który dla jałmużny siadywał przy bramie pięknej świątyni i ogarnęło ich zdumienie, oszołomienie z powodu tego, co mu się przydarzyło. A gdy on się trzymał Piotra i Jana, zbiegł się do nich cały tłum zdumiony do przysionka zwanego Salomonowym. A Piotr mówi tak: czemu się tak dziwicie i dlaczego się nam przypatrujecie tak uważnie, jakbyśmy to własną mocą czy pobożnością sprawili, że on chodzi? I Piotr, można by powiedzieć, zaczyna mówić prawie małe kazanie do nich. A potem w 16 wierszu mówi tak: przez wiarę w imię Jego wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie. Wiara przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie. Piotr świadczy o Jezusie, że imię Jezus przynosi uzdrowienie. A to jest świadek tego. Więc Piotr świadczy o mocy, która jest w imieniu Jezus. 4 rozdział. Stają przed radą. 7 wiersz. Postawiwszy ich pośrodku, pytali się: jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście? Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do niej: przełożeni ludu i starsi, i tak dalej. To niech wam będzie całemu ludowi izraelskiemu wiadomo będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście. I znowu świadczy. Oni wpadli w wściekłość. Potem w 12 wierszu mówi tak: nie ma w nikim innym zbawienia. Czyli Piotr z Janem świadczą o mocy, która jest w imieniu Jezus. Że to w tym imieniu tylko jest zbawienie. 18 wiersz. Przywoławszy ich, nakazali mi, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Czyli tak naprawdę zakazali im świadczyć o tym. Piotr i Jan odpowiedzieli im, rzekli: czy słuszna to rzecz w obliczu Boga, raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Innymi słowy oni mówią tak: nikt nie ma prawa zamknąć nam ust. My świadczymy o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Po prostu składamy świadectwo, czego od nas chcecie. Nie możecie nam zabronić tak mówić. Nie mówimy nic od siebie, nie świadczymy o sobie. Jesteśmy świadkami mocy imienia Jezus. To imię Jezus sprawiło, że on otrzymał wiarę i powstał. I zaczął chodzić i skakać i wielbić Boga. To nie nasza pobożność. 8 rozdział, 25 wiersz. Nie będziemy czytać to, jak oni byli w Samarii, ten cały fragment. A oni, gdy złożyli świadectwo i opowiedzieli słowo Pańskie, udali się z powrotną drogę do Jerozolimy, zwiastując dobrą nowinę po wielu wioskach samarytańskich. Oni złożyli świadectwo. O kim oni świadczyli? o Jezusie Chrystusie, że jest Panem, że jest Królem, że jest jedynym Zbawicielem, że jest Uzdrowicielem i że tylko w Nim jest zbawienie. W Dziejach Apostolskich 26, za chwilę będziemy kończyć, nie denerwujcie się. Tu jest o Pawle, tu jest ciekawa historia. Paweł stoi przed królem, a Jezus powiedział, poślę cię do pogan. 13 wiersz, ujrzałem o królu w południe w czasie drogi światło z nieba, jaśniejszą niż blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną. A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim. Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Posłuchajcie mnie, tu jest bardzo ważna rzecz. Saul prześladował wierzących, tak? Tak to wyglądało z perspektywy ziemi. Z perspektywy Jezusa Jezus mówi, ty mnie prześladujesz. Dlaczego? Z perspektywy ziemi on prześladował wierzących, pierwszy kościół. Z perspektywy nieba Jezus mówi, dlaczego ty mnie prześladujesz? Wiecie, co to oznacza? Że ciało jest połączone z głową. To jest jedno. To dlatego Jezus mówi, dlaczego ty w tym mnie prześladujesz? Jezus nie powiedział, dlaczego prześladujesz moich ludzi. Ty mnie prześladujesz. Idźmy dalej. Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. A ja rzekłem, kto jesteś, Panie? A Pan rzekł, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Jezus mu to powtórzył. I potem mówi tak, powstań, stań na nogach swoich, albowiem po to ci się ukazałem. Zwróćcie uwagę. To był suwerenny sposób z nieba. Jezus zdecydował w taki sposób objawić się Pawłowi. I miał w tym cel. I my potrzebujemy tutaj to zrozumieć. Po to ci się ukazałem, aby cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, w których ci się pokażę. Więc Jezus specjalnie mu się w taki sposób objawił. Po to, Pawle, zrobiłem to dla ciebie, żebyś mógł o tym świadczyć, gdziekolwiek pójdziesz. I zauważcie, że kiedy Paweł zaczynał swoje kazania, najczęściej zaczynał od swojego osobistego świadectwa. Po to ci się ukazałem, aby cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, których nie widziałeś, ale również w tych, które ci się pokażę. Wybawię cię od ludu tego i od pogan, do których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy i odwrócić od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współdziału z oświęconymi. Dlatego też, królu Agryppo, nie byłem nieposłuszny temu widzeniu niebieskiemu, lecz głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w Jerozolimie, po całej krainie judzkiej i poganom, aby się upamiętali i nawrócili do Boga i spełniali uczynki godne upamiętania. Paweł świadczył, był świadkiem Jezusa, tego, co Jezus dla niego zrobił. Ustanowić świadkiem tych rzeczy, w których nie widziałeś, jak również tych, które ci się pokażę. Jest, kochani, taka zasada. Jeśli nie dzielisz się świadectwem, nie robisz miejsca na następne. Powtórzę to jeszcze raz. Jeśli nie dzielisz się świadectwem, czyli nie dajesz świadectwa, nie robisz miejsca na następne, więc nie będzie go. Hello. Ewangelia Jana, 17 rozdział, będziemy już za chwilę kończyć. Ewangelia Jana 17. Jezus się modli i mówi tak. Objawiłem, 6 wiersz. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Czyli Jezus, modląc się do Ojca, mówi tak. Ojcze, tych ludzi, których Ty mi dałeś z tego świata, czyli tych uczniów, ja im objawiłem Twoje imię. Czyli byłem świadkiem Twoim, byłem Twoim reprezentantem na tej ziemi i składałem świadectwo o Tobie i objawiłem im Ciebie. Twoimi byli mnie, ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. To słowo poznali, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Jezus mówi, teraz poznali już. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli. Czyli Jezus przyjmował od Ojca i dawał. Można by powiedzieć tak, on był siewcą, siał słowo, siał świadectwa. Kochani, nigdy nie będzie zbioru bez siewu. To dotyczy każdej dziedziny życia. Każdej jednej. Tam, gdzie nie ma siewu, nie ma zbioru. Nie możesz oczekiwać zbioru nie siejąc. To nie działa. To dotyczy każdej sfery, nawet takiej naturalnej. Potem mówi tak, 20 wiersz od 18. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. Za nich poświęcam siebie samego, aby oni byli poświęceni w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Kochani, to, że my tutaj dzisiaj jesteśmy, to tylko dzięki czyjemuś świadectwu. 33 lata temu byłem na spotkaniu, kiedy słuchałem świadectw ludzi, którzy spotkali się z Jezusem. Ich świadectwa skonfrontowały mnie. I ja wiedziałam, oni mają coś, czego ja nie mam. Proste świadectwa. Pierwszy list Jana. Jan pod koniec życia pisze i mówi tak. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały. Czyli Jan mówi tak. Słyszeliśmy bezpośrednio. Widzieliśmy bezpośrednio. Dotykaliśmy Go. O słowie żywota. Żywot objawiony został. I widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy Wam w życie wieczne, który był u Ojca, a nam został objawiony. Czyli Jan mówi, Jan jest świadkiem życia wiecznego. Zwiastujemy ów żywot wieczny. Zwiastujemy wam to. Ten żywot był u Ojca, nam został objawiony. Przez kogo? Przez Jego Syna Jezusa. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy. Abyście i wy społeczność z nami mieli. Po co Jan to mówi? Aby ci, którzy nie mieli, zaczęli mieć społeczność. Z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. I potem mówi, to zwiastowanie mówi o Bogu Ojcu. Co widzieliśmy, słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. Widzicie, świadectwo, będę mówił o tym za tydzień więcej, jest bardzo ważne. Jest bardzo ważne. Tak naprawdę Jezus powiedział do uczniów, Duch Święty stąpi na was i staniecie się moimi świadkami. Jest niemożliwe, kiedy Duch Święty stępuje na człowieka, jest niemożliwe, żeby nie świadczył, bo to jest coś z nieba. Ja chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli ten pierwszy moment, kiedy Duch Święty spoczął. Przyszedł do naszego życia, dotknął się nas. dotknął naszych serc. Przypomnij sobie ten moment. Na ustach było jedno imię, Jezus, jedno słowo. Jezus. 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 Bo Duch Święty świadczy tylko o Jezusie. Jest niemożliwe, będąc napełnionym Duchem Świętym, nie być świadkiem. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Niektórzy z was tutaj są, zatraciliście gdzieś to w swoim życiu. Świadectwo o Jezusie Chrystusie, Synu żywego Boga, jedynym Zbawicielu człowieka, jedynym Odkupicielu. Kiedyś to było gorące słowo, imię Jezus. Wykorzystywaliśmy okazję, żeby się dzielić. Pamiętam, jak mnie prawie w nocy wyciągnęli z domu samochodem, gdzieś tam musieliśmy pojechać do innego miasta, bo chcieli nakręcić film ze świadectwem. Zgodziłem się. Studio wypudrowali mnie, żebym się nie błyszczał. Potem puszczali to gdzieś w regionalnej telewizji, gdzieś tam na Śląsku. Kiedy pod drzwiami stały kolejki, pomyślałem sobie tak, to jest robota nie do przerobienia dla jednego. To jest robota nie do przerobienia dla jednego. Więc zacząłem szkolić ludzi, uczyć ich. Często Ojciec stawia na naszej drodze ludzi i nagle wtem ktoś się pojawia na naszej drodze. Ja nie wierzę w przypadki. Bóg Ojciec nie jest przypadkiem. Ten wszechświat nie funkcjonuje jako przypadek. Więc ja w przypadki nie wierzę. Można zająć się sobą i nie zwrócić uwagi na to wtem. I dalej iść własną drogą, myśląc o sobie. Można tak zrobić. Albo można się zastanowić, może Ty, Panie, stawiasz mi tą osobę, bo chcesz mnie użyć. I wtedy stajesz się wrażliwy i gdzieś w duchu pytasz, Duchu Święty, poprowadź mnie w tym. Daj mi tą mądrość. Co chcesz? Co chcesz zrobić przeze mnie? W jaki sposób chcesz dotknąć się tej osoby? I chcę Wam powiedzieć, że prawie za każdym razem jest to inaczej. To nie jest szufladka z tym samym. Za każdym razem z zasady jest inaczej. Wiecie dlaczego? Bo każdy człowiek jest inny, a tylko Bóg zna dostęp do serc ludzkich. Tylko On wie wszystko. Czy jestem świadkiem Bożej miłości? Czy jestem świadkiem odkupieńczej mocy Jezusa Chrystusa? Czy mam świadomość taką, że Bóg może stawiać na mojej drodze ludzi, których pragnie dotknąć właśnie przeze mnie? Może to będzie osobiste świadectwo tego, co Jezus dla mnie zrobił? To będzie świadectwo wiary. To może być uzdrowienie czyjeś. Może być uwolnienie. Może Duch Święty pobudzić ciebie, żeby dać komuś na przykład do przeczytania fragment słowa. I widziałam na własne oczy, jak na przyjęciu. Wszyscy byli rozbawieni i nikt na to nie zwrócił uwagi. Osoba czytała fragment Biblii i narodziła się na nowo na moich oczach. Szok. Byłem bardziej zszokowany niż prawdopodobnie ta osoba. A może to jakaś modlitwa potrzeby? Dlaczego się tym dzielę? Ja za tydzień prawdopodobnie skończę ten temat, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy się modlili. Żebyśmy złożyli siebie na ofiarę dla Pana. Jako to naczynie, które On będzie mógł użyć. Żebyśmy byli świadkami tego, co Bóg Ojciec dla nas zrobił przez swego Syna Jezusa. Jeśli my nie będziemy się dzielić świadectwem, to pytanie jest to, kto ma to zrobić? Powstańmy, będziemy się modlić. Zamknijmy nasze oczy i jakby zwróćmy się do Pana. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za to, co uczyniłeś dla nas. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją nieograniczoną, Panie, łaskę i miłość. Panie, za to całe dzieło odkupienia, że poświęciłeś swego Syna, aby dać nam życie wieczne. Ojcze, dzisiaj bardziej jesteśmy świadomi tego, jak bardzo chcesz nas użyć, żebyśmy mogli się dzielić z innymi tym, co nam dałeś. Panie, składamy Ci siebie na ofiarę, nasze ciała na ofiarę, abyś mógł nas użyć tak, jak będziesz chciał. I Panie, prosimy Ciebie, daj nam odwagę i mądrość w dzieleniu się świadectwem. Ojcze, prosimy Cię o taką odwagę, a jednocześnie też o mądrość, bo w tym potrzebujemy mądrości z nieba. Ojcze, o to Cię prosimy w imieniu Twego Syna i za to Ci dziękujemy. I Kościół powiedział: Amen, amen.
Ja w tym miejscu podzieli się swoim świadectwem, swojego doświadczenia i spotkania z Panem.
To jest bardzo szybko, bo to jest gorący temat. Chciałam się podzielić świadectwem o świadectwie. Dlatego, że w półtora tygodnia temu, będąc na środowej modlitwie, usłyszałam od Janusza i Tereski, jak oni wchodzą w chwałę Pana i jak ten temat jest bardzo ważny, że po prostu chwała Boga jest ponad wszystko. I muszę powiedzieć, pojechaliśmy w zeszłym tygodniu z Markiem po kuzynkę do Krakowa, ponieważ ona ma kłopoty z kręgosłupem i od czasu do czasu ją tu przywozimy na plecach, żeby jej tam lekarz szprycę dał. Ona ma bardzo nieciekawą sytuację, bo jej syn rok temu została wykryta marskość wątroby, także dawali mu dwa dni życia właściwie. Ze szpitala go usunęli, bo trupa nie będą leczyć. Mąż jest po udarze, także jedna choroba w domu. Ja próbowałam im głosić, ale to było takie ode mnie. I oni są tacy bardzo wierzący, ale to są bardzo tacy zabici katolicy i tylko Matka Boska, Różaniec i tak dalej. Więc te moje świadectwa to taki był groch o ścianę. I kiedy jechaliśmy do tego Krakowa, ja sobie tak przypomniałam Janusza słowa i zaczęłam uwielbiać Pana. To była niesamowita podróż. Ja pierwszy raz coś takiego przeżyłam. Bo ja po prostu w pewnym momencie usłyszałam taki, jakby się stado ptaków zerwało, taki szum jak gdyby skrzydeł. I ja poczułam taką wielką obecność Pana wtedy. to mnie pobudziło, ja zaczęłam się modlić, bo Marek też ma kłopoty z nogą, zaczęłam się modlić i okazało się, że ta noga przestała go boleć, ale to już jest inna historia. I kiedy myśmy tam zajechali, zaczęliśmy się i poprosiłam tego właśnie syna, który 2 dni miał życia, rok temu, o niego się modliliśmy i dożył do dzisiaj, poprosiłam, czy moglibyśmy się nad nim pomodlić. No i on się zgodził, mało tego, oddał życie Jezusowi. W tym momencie, mówię, rok czasu było nawracanie, to nic nie dawało. A w tym momencie, kiedy chwała Boża stąpiła, on oddał życie Jezusowi. I przez ten tydzień, kiedy kuzynka była u nas, dzwoniła codziennie i on mówi, że przez ten tydzień spał na plecach, co było niemożliwe, bo on miał wodę w płucach, więc to było niemożliwe, żeby on się na plecach położył. Przez ten tydzień spał na plecach. Kiedy myśmy wczoraj zajechali, jego cera była zupełnie inna, już nie była taka oliwkowa jak tydzień temu. No i stało się to, że moja kuzynka też oddała życie Jezusowi.
Halleluja.
Jak ważna jest po prostu.
Halleluja, chwała
Amen.
Ci, Panie.
Amen, chwała Bogu. Jeszcze mam jedno świadectwo.
Nie planowałam, nie zapraszałam, ale ktoś u mnie mieszka z Ukrainy. I ja wierzę, że to jest Boża wola. Ktoś, kto jest kobieta, która jest katoliczką, ma 60 lat. I chciałam powiedzieć, że Pan jest cudowny. Bo razem się modlimy, razem uwielbiamy Pana. I doprasza się wręcz, żeby Panu oddawać cześć i chwałę. I pragnie czytać Słowo Boże, tylko ja nie mam Biblii takiej po ukraińsku, ale nie mam nawet i po polsku takiej Biblii, więc przy okazji może chciałam poprosić. Tak, bardzo dziękuję. Także dziękuję Panu, że Pan mi przysyła sam swoje dzieci. Dziękuję.
Chwała Panu. Słuchajcie, mieliśmy posługę tydzień temu, modlitewną uzdrowienie. Może jest ktoś, kto był uzdrowiony, już tu biegną kolejki. To jest też moment oddania świadectwa, bo Słowo Boże mówi, a oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki słowu świadectwa ust swoich.
Tak.
Nie, że ty powiesz komuś z rodziny i ci powiedz o mnie, ale to twoje usta mają to świadectwo wyrazić.
Amen. Tydzień temu modliliśmy się też o mojego syna i on miał problemy z uszami. I w tym tygodniu był u laryngologa i laryngolog powiedział, że jest czyściutko, jest wszystko cudownie, także chwała Bogu, daję Bogu chwałę.
Halleluja.
Wyjątki stanowią mamy, które świadczą za swoje małe dzieci.